Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Po bujnym okresie działalności misyjnej Kościoła katolickiego nastąpił jej głęboki kryzys. Począwszy od połowy XVIII wieku do około roku 1820, możemy mówić o prawie całkowitym zaniku dzieła ewangelizacji. Oblicza się, że na przełomie wieków pracowało na misjach mniej niż 300 misjonarzy.
Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. kontrowersje wokół rytów akomodacyjnych, kasata zakonu jezuitów i wielka rewolucja francuska. Równie ważne były przemiany religijne, filozoficzne i polityczne w Europie, które wyraziły się w takich prądach jak jansenizm i oświecenie.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Paraliżujący wpływ na działalność misyjną doby oświecenia miał jansenizm. Ten kościelny ruch teologiczny swoją nazwę wziął od Korneliusza Jansena, biskupa Ypres i wykładowcy na holenderskim Uniwersytecie Louvain. Nauka jansenizmu o grzechu pierworodnym pozwalała zbyt łatwo ukazywać wartości i tradycje niechrześcijańskie jako zabobon i grzeszne zamieszanie. W ten sposób stworzono barierę w zrozumieniu kulturowych wartości innych religii. Tym samym nie było mowy o działaniach w kierunku inkulturacji.
Księża z Seminarium Paryskich Misji Zagranicznych, którzy byli pod wpływem jansenizmu, nie okazywali żadnej sympatii wobec napotykanych cywilizacji. Jeden z nich pisał w 1787 roku z wybrzeża Coromandel w Indiach. Większość ksiąg pogańskich nie jest niczym innym jak monstrualnym nagromadzeniem niedorzeczności, zabobonów i bajek.
Innym zagadnieniem jansenistów, które hamowało ducha misyjnego, była ich pesymistyczna antropologia i nauka o zbawieniu. Przekonanie o małej liczbie wybranych nie sprzyjało powołaniom misyjnym. W sferze moralności jansenizm wymagał prowadzenia surowego życia, całkowitej czystości serca i wolności od wszelkich grzechów, bez jakichkolwiek ustępstw. Tak prezentowane chrześcijaństwo tylko utrudniało działalność ewangelizacyjną.
Takim utrudnieniem był również upadek starych katolickich potęg kolonialnych – Hiszpanii, Portugalii, a także Francji. Stopniowo kraje te traciły kontrolę nad murzami, która przechodziła w ręce protestanckie. Już wynik wojny siedmioletniej z połowy XVIII wieku, która była zarazem wojną kolonialną między Anglią i Francją, był politycznym i duchowym przesunięciem akcentów. Kierownictwo duchowe Europy zaczęło przechodzić z katolickiego południa na protestancką północ.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Oświecenie, które oddziaływało silnie w krajach katolickich, mocno przyczyniło się do osłabienia gorliwości misyjnej. Tradycyjna religijność została podważona, co w konsekwencji doprowadziło do spadku praktyk religijnych, a przede wszystkim powołań kapłańskich. Przyczyny tego stanu miały swoje korzenie w rewolucji we Francji i sekularyzacji w Niemczech.
W obszarze kościelnym oświecenie uderzyło przede wszystkim w zakony, a więc w instytucje, które wcześniej były prawie jedynymi nośnikami działalności misyjnej. Szczególnie tragicznym ciosem dla misji była kasata zakonu jezuitów, dokonana przez papieża Klemensa XIV w 1773 roku. Wkrótce Towarzystwo Jezusowe opuściło 271 placówek misyjnych. W sumie ponad 1200 zakonników musiało zrezygnować z pracy ewangelizacyjnej. Trudno było, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym, uzupełnić ten ubytek. Seminarium Misji Paryskich zdołało wysłać tylko 9 misjonarzy. Większy wkład miało Zgromadzenie Księży Lazarystów, póki nie zostało zniesione przez rewolucję francuską.
Prądy antymisyjne zaznaczyły się także w samych krajach misyjnych. Wśród przyczyn można wymienić tutaj przede wszystkim antykatolicką politykę nowych potęg kolonialnych, a także konflikty między misjonarzami, dawnymi, wyposażonymi w przywileje zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i nowymi, przysłanymi przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Nie brakowało też tarć wśród misjonarzy na tle interesów narodowych.
W tej sytuacji pewnym rozwiązaniem mogłoby być wspieranie powołań rodzimych, do czego zachęcała Kongregacja Rozkrzewiania Wiary. W krajach misyjnych trudno jednak było zakładać seminaria duchowne. Z kolei wysyłanie kandydatów do Rzymu było za drogie. Zresztą kongregacja dysponowała jedynie niewielkimi środkami finansowymi. A i te zniknęły, gdy Rzym został zajęty przez Napoleona. Archiwum i majątek kongregacji zostały wówczas rozgrabione i przewiezione do Paryża.
Uczcie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Sytuacja w Europie w różny sposób oddziaływała na ewangelizację i kościoły lokalne. Podczas gdy w drugiej połowie XVIII wieku misje w Afryce Zachodniej i Wschodniej przeżywały bardzo poważny regres, to bez większych zmian utrzymywała się sytuacja misyjna w Indiach. Na Ceylonie liczba katolików przewyższała protestantów mimo przeciwdziałania Holandii. Postępy można było zanotować także w Indochinach. Jednak prawie do całkowitego zastoju doszło w Syjamie, czyli dzisiejszej Tajlandii, i w Birmie. W Indonezji straty powstałe po przejęciu tych terenów przez Holandię były nie do wyrównania. Natomiast Kościół katolicki na sąsiednich Filipinach umacniał się.
Podobnie było w Chinach. Około roku 1800, mimo prześladowań, zakazu rytów akomodacyjnych i wypędzeniu jezuitów, wspólnota katolicka liczyła 200 tysięcy członków. W tym czasie z państwa środka zostały położone fundamenty pod kościół w Korei, który mimo prześladowań okazał się bardzo żywotny. Inaczej sytuacja przedstawiała się w Ameryce Łacińskiej. Z upadkiem kolonialnej potęgi Hiszpanii, misje i kościół na tym kontynencie zostały bardzo mocno ograniczone, a była szansa wejścia na teren Teksasu i Kalifornii. Na szczęście wiele zmieni się w działalności ewangelizacyjnej wraz z przebudzeniem misyjnym w XIX wieku.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.